Amen. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją dobroć, Twoje miłosierdzie, Twoją łaskę, za to, że Ty masz cudowne plany dla nas. Jesteśmy, Ojcze, wdzięczni za to, że to Ty nas kształtujesz mocą Twojego Słowa, mocą Ducha Świętego i że Ty czynisz w nas cudowne dzieło. Jesteśmy wdzięczni za to, Ojcze, że Ty możesz uczyć nas Twoich dróg, że możesz oczyszczać nasze serca, że możesz zmieniać naszą świadomość, ponieważ dałeś nam tą łaskę w Jezusie Chrystusie, abyśmy byli nowymi ludźmi, abyśmy chodzili w duchu Chrystusa, abyśmy chodzili w nowy sposób, abyśmy Ciebie uczcili, Ciebie uwielbili i żyli na chwały i dla celów Twojego Królestwa. Błogosławię każdą osobę na tym miejscu i proszę Cię, Ojcze, abyś otworzył nasze umysły, serce na Twoje słowo, abyśmy rozumieli Twoją wolę i znali zasady Twojego Królestwa, abyś Ty mógł się uwielbić przez nasze życie, abyśmy mogli być świadkami cudownego imienia Jezusa, abyśmy mogli wydawać miły owoc przed Twoim tronem. Amen. Amen. Jakiś czas temu, myślę, że około 3 tygodni temu, dzieliłem się słowem tajemnice Królestwa Bożego i powiedziałem, że w Nowym Testamencie jest wiele tajemnic. Jest wiele tajemnic, słowo tajemnica, tam w języku greckim mysterium, sekret. I jak zacząłem to badać, zostałem zachęcony przez Boga i odkryłem, że jest dużo, dużo rzeczy, o których warto wiedzieć dla nas jako chrześcijanie, abyśmy wejrzeli w te rzeczy, głębili się, abyśmy mieli też praktyczny wyraz tego, abyśmy doświadczali pewnych rzeczy, które Bóg chce wprowadzić w nas. I powiedziałem, że moim zdaniem największą tajemnicą, jaką Bóg chce objawić człowiekowi, jest tajemnica Jego Królestwa. I dalej to podtrzymuję, aczkolwiek jest wiele innych tajemnic i dzisiaj chcę mówić o też bardzo ważnej tajemnicy, która jest tajemnica czystego sumienia. I wierzę, że to jest bardzo ważne dla nas jako chrześcijan, ponieważ od tego zależy dalsze nasze życie chrześcijańskie. Jeśli nie będziemy tego rozumieć, to w ogóle nasze życie chrześcijańskie będzie na marnym poziomie i nie będziemy wydawali owocu dla Boga. I myślę, że to jest bardzo ważne, to co dzisiaj będę chciał głosić i też oczekuję tego od Boga, że Bóg mi, tu co prawda mam notatki, to jest dużo rzeczy, chciałbym to jakoś sprecyzować i oczekuję, że Bóg mi w tym pomoże i otworzy was serca i będziecie to głębiej rozumieli. I może takim wersetem wyjściowym odnośnie tej kwestii związanym z sumieniem, później zaczniemy troszkę więcej może czytać, jest 3 rozdział 1 listu do Tymoteusza, werset 9. I pisze tak, zachowując tajemnicę wiary z czystym sumieniem. Jest to fragment listu Pawła do Tymoteusza, który jak wiemy był biskupem w Efezie. On tutaj mówi akurat w tym kontekście o przełożonych kościoła. On mówi o kwalifikacji liderów, starszych czy biskupów. Wiemy, że słowo biskup, starszy, pastor to jest to samo słowo. I mówi tu też odnośnie diakonów. I wierzę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby w ogóle liderzy kościoła mieli zrozumienie tajemnicy wiary wraz z czystym sumieniem. Jeżeli oni tego nie mają, to po prostu niczego nie mogą was nauczyć. Tajemnica wiary oczywiście jest również w Biblii o tym powiedziane, o tajemnicy wiary. Ja mógłbym się do tego odnieść, ale w zasadzie już się odniosłem do tego, bo mówiłem na temat Bożego Królestwa i myślę, że to w zasadzie się uzupełnia. Ale jeszcze tylko tak chciałbym troszkę ten temat rozwinąć. Jak zacząłem sprawdzać w Nowym Testamencie, jest co najmniej 15 tajemnic. Przeczytam je krótko, jakie są, jakie ja znalazłem, możecie se sprawdzić, ale jest około 15 takich po prostu ogólnie stwierdzając, chociaż pewne trzy tajemnice odnośnie Królestwa Bożego, czy Królestwa Niebios, czy wiary, czy Ewangelii, moglibyśmy wrzucić w jeden worek, ale dalej jest tajemnica czystego sumienia, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica Chrystusa. Chrystus to nie nazwisko, ale pomazany, namaszczony. Także tajemnica namaszczenia. Dalej, Kościoła, małżeństwa, Izraela, gwiazd, Babilonu, inaczej zwanej wszetycznicy, antychrysta zwanego zwierzęciem, człowiekiem niegodziwości, synem zatracenia, nieprawości, pobożności i modlitwy na językach. Mam oczywiście do tego wszystkiego referencje. Mógłbym na ten temat mówić godzinami, ale ja dzisiaj się skupię na temat sumienia. I to, co teraz powiem, to jest naprawdę bardzo ważne, szalenie ważne, bo bez tego nie ma dalszego życia chrześcijańskiego. Czym jest sumienie? Patrząc tak sobie w Biblię, powiedzmy, w te odniesienia języka greckiego, ponieważ wiemy, że Testament, Nowy Testament został spisany w języku greckim, to te słowo sumienie, ono ma takie znaczenie w języku greckim: świadomość, umysł, pomysł, rada. I od tego też również wywodzi się słowo Sanhedryn. Wiemy, czym był Sanhedryn, to była to rada starszych, tak, w Izraelu. Czyli świadomość, umysł, pomysł, rada. Świadomość. Ja bym dzisiaj powiedział tak, jest to twój światopogląd, jest to twoja mentalność. I każdy z nas ma jakąś świadomość, zgodzicie się, tak? Tak? I wierzę, że wasza świadomość jest kształtowana przez wychowanie, przez kulturę, edukację i doświadczenie. Wiemy, również wiem to z doświadczenia i oczywiście z wychowania i z kultury, że nasza świadomość tyczy się świadomości naszego jestestwa człowieka, naszej cielesnej natury. Również świata duchowego, tak? Ona jest kształtowana. Możemy mieć różny światopogląd na ten i różne wyobrażenie. Ale Słowo Boże jasno nam objawia, że są trzy rodzaje świadomości. Jest świadomość Boża, największa świadomość, którą otrzymujemy w momencie, kiedy się rodzimy na nowo, kiedy jest oświecone nasze serce i nasz umysł, nasz duch się rodzi na nowo do Bożego Królestwa, jest coś w nas nowego, nowy element. Duch ludzki, Duch Boży połączony jest w jednego ducha i to Biblia nazywa nowy człowiek, nowe stworzenie. Jest częściowo oświecona nasza dusza, nasz umysł. I to jest świadomość, którą otrzymujemy od Boga poprzez nowonarodzenie. Kiedy słyszymy Ewangelię, pokutujemy, wierzymy, rodzimy się na nowo, również nasza świadomość jest ukształtowana, i tutaj się zdziwicie wielu z was, przez chrzest. Ponieważ Piotr pisze w liście swoim, że chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Jeśli chcesz mieć głębszą świadomość rozumienia Bożych rzeczy, to chrzest jest bardzo ważny, ponieważ jest pogrzebaniem twojego starego życia, a przyobleczenie cię do nowego życia. Twoja świadomość nigdy nie będzie wzrastać, jeżeli bagatelizujesz potrzebę chrztu. Sam obrządek chrztu oczywiście nie daje ci nowej świadomości, jeżeli nie jest zrobiony we właściwy sposób. Bo żeby przyjąć chrzest, to trzeba pokutować, wierzyć i na tej podstawie dać się ochrzcić. Sam obrządek, wiemy, w niektórych kościołach jest tylko martwym rytuałem, który nic nie zmienia. Bo nie ma tam pokuty i nie ma tam wiary. Ponieważ dziecko tych rzeczy nie może mieć. Okej? Ale kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy rodzimy się na nowo, pokutujemy i słyszymy również poselstwo Ewangelii, które mówi o chrzcie, a to bagatelizujemy, to nasza świadomość duchowa nie będzie się rozwijać. gdzie jest mowa o tym sumieniu Bożym? No Paweł mówi na przykład w liście do Rzymian, 9 rozdział, o sumieniu swoim w Duchu Świętym, 9:1, albo właśnie Piotr w drugim rozdziale, w pierwszym liście 2:19, że związani przed Bogiem w swoim sumieniu, albo Paweł mówi, że ja służę w swoim duchu, może przeczytam ten werset, może przeczytam akurat te dwa wersety. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. A Piotr mówi tak, że 2:19, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś przed Bogiem, związany w sumieniu przed Bogiem, znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Czyli sumienie jest albo w Bogu, czy w Duchu Świętym, w zasadzie to jest to samo, ale chcę wam dać taką myśl, że sumienie może być od Boga, a może być ludzką świadomością, która jest kształtowana, tak jak powiedziałem, przez te rzeczy, jak kultura, edukacja i tak dalej. I również jest świadomość demoniczna, która nawet może przydarzyć się ludziom wierzącym. Wiecie, gdzie jest to napisane? Jest to napisane w liście do Tymoteusza w 4 rozdziale, pierwszy list do Tymoteusza. Później troszkę też o tym powiem. 4:1, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Jest to mowa o wierzących. Zgodzicie się z tym? Czyli jest piętno występku, jest pewna obłuda z powodu działających demonów w życiu człowieka wierzącego. To słowo też tam piętno, też to jest taki wypalony taki znak. Jest to coś, co po prostu demony przez to, że człowiek wierzący daje im dopust, one jakby sobie wypalają, jakby sobie roszczą prawo do twojej świadomości, do twojego umysłu. To jest dokładnie takie same słowo, jak wypalić pieczęć na zwierzęciu. Wiemy, po co się wypalało, po to, żeby zaznaczyć swoją własność. Aczkolwiek wiemy, że kiedy rodzimy się na nowo, to Bóg wypala w nas pieczęć Ducha Świętego, jest co innego, ale wiem, że też przez grzech, przez inne rzeczy diabeł może se rościć prawo, niemalże wypalić coś w twojej świadomości, w twoim sercu, że będzie miał dostęp do twojego życia. Także kwestia sumienia jest bardzo ważną rzeczą i nie można jej bagatelizować. Jeżeli chodzi o sumienie, sumienie, Biblia mówi nam, może być dobre bądź złe, może być w niektórych przykładach jest tłumaczone mdłe, albo słabe, ale można to też przetłumaczyć jako chore, może być czyste i brudne. A Paweł pisze na przykład w liście do Rzymian, i tu przeczytam może ten fragment odnośnie sumienia ludzi po prostu niewierzących, zwykłych ludzi. I on mówi tak w drugim Rzymian 2:15. On mówi tak, dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercu, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają bądź biorą w obronę. Czyli widzimy, że funkcja sumienia jest taka w twojej świadomości, że albo się samo potępiasz, albo się samo usprawiedliwiasz. I to są dwie skrajności. Bo kto jest w Chrystusie, nie ma w nim żadnego potępienia. Jeśli jesteś w duchu, jesteś pod działaniem Boga, pod działaniem Ducha Świętego, nie będziesz żył w winie i potępieniu, samooskarżeniu. Z kolei, jeśli znasz Chrystusa, to nie będziesz człowiekiem religijnym, nie będziesz się usprawiedliwiał na podstawie swojej pobożności, religijnych uczynków, tak jak to robią zazwyczaj religijni ludzie. Na przykład Paweł to pisze w kontekście Żydów, że oni swoje własne usprawiedliwienie ustanawiają, nie chcą się poddać Bożemu usprawiedliwieniu, które jest przez wiarę w Chrystusa. Czyli przydarzyło się to Żydom, i również może się to przydarzyć chrześcijanom, że mają swoją drogę usprawiedliwienia swojego sumienia. I teraz tak spójrzcie na to w taki sposób, jeżeli chodzi o kwestię sumienia, w taki sposób wielu ludzi zmaga się w swoim sumieniu, w swojej osobowości i cierpi, bo nie ma tego pokoju. Ma albo te brudne myśli, albo ma te oskarżenie i po prostu nie może sobie z tym poradzić. Chodzą do różnych terapeutów, psychologów, psychiatrów, biorą proszki, robią jakieś różne dziwne rytuały, wiecie, i dalej się nic nie zmienia. Nic się dalej nie zmienia. Można to w jakiś sposób przygłuszyć, głos sumienia, przez no jakieś czyny, zaangażuje się w coś. Możesz wziąć sobie proszek cudowny i będziesz skołowaciały, apatyczny, a on przestanie działać i dalej będziesz miał problem. Ale Bóg dzięki swojej wielkiej łasce objawił nam drogę, w jaki sposób można mieć czyste sumienie. I jeszcze może taka mała dygresja. Powiem wam, że te wszystkie tajemnice Boże, które ja tutaj czytam, co wam wymieniłem, one tak naprawdę nie są tajemnicami. Posłuchajcie mnie jeszcze uważnie. Te tajemnice, które ja wam wcześniej wymieniłem, one tak naprawdę nie są tajemnicami. Tajemnicami, ponieważ one są objawione w Słowie Bożym. Naprawdę. Dziwne rzeczy. Zaraz wam to udowodnię. I to jest tylko taka moja dygresja. Dlaczego tak jest? Są trzy powody, abyś nie rozumiał Bożych tajemnic. Pierwszy powód to, że nie narodziłeś się na nowo. Drugi powód, nie masz bojaźni przed Bogiem. Trzeci powód, nie masz respektu, szacunku do Bożego Słowa. Chcesz wyrywkowo wierzyć w Pismo Święte. Nie masz właściwej bojaźni, respektu przed Bogiem. Nie narodziłeś się na nowo, nie możesz zrozumieć tajemnic Królestwa Bożego. No to dobrze, jeżeli już to masz, no to ci wskażę bardzo prostą drogę, czyli zachowaj te trzy rzeczy, a będziesz miał zrozumienie tajemnic Bożych. I powiem tobie, one są tu wszystkie. Wszystkie tu są zapisane. Ja wam nowych rzeczy nie mówię, one tu wszystkie są zapisane. Znacie ten fragment, kiedy Jezus spotyka, w zasadzie kiedy spotykają uczniowie Jezusa po zmartwychwstaniu, Ewangelia Łukasza o tym mówi, i oni no za tacy zasmuceni i tak biadolą, że Jezus nie żyje, a oni myśleli, że On ich zbawi i tak dalej, tak? I wtedy objawia im się Jezus i oni Go nie poznają. I oni tak biadolą. I wiecie, co im Jezus mówi? Znacie ten fragment? Co im Jezus powiedział? Tak, to uczniowie na drodze do Emaus. Mówi im tak. O głupi i gnuśnego serca, by nie uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. O głupi. Dlaczego są głupi? Bo nie wierzył we wszystko. Widzisz, dla Boga jesteś głupcem, bo oni byli wierzący. Tak? Ale problem ich głupoty polegał na tym, że tylko wierzyli w część, prawdę o Jezusie. Bo w tą prawdę o Jego zmartwychwstaniu to już im się w głowie nie mieściło. I dlatego są głupcami. Wiecie, głupotą dla Boga jest człowiek po prostu oczywiście niewierzący, ale również może być człowiek wierzący, który częściowo wierzy w Boże Słowo. Na przykład, może wierzyć tak, no, że Bóg jest tylko srogi i tylko karci. I to jest głupota. A może wierzyć tylko tak, o, Bóg jest tylko dobry i On nie karci. I to też jest głupota. Musi być balans. Gnuśne serce, inaczej leniwe, opieszałe. Dlaczego ono jest? Ponieważ nie zadajesz sobie trudu, aby to, co mówił Pan Jezus w przypowieści, aby być mądrym budowniczym i kopać. i dokopać się do skały i na skalę założyć fundament. Skałą jest Chrystus, którego poznajesz jako Pana i Zbawiciela, a fundamentem, wiesz co to jest? Twoja wiara w Chrystusa położona na Nim. Tak. I możesz być głupim, ponieważ po prostu nie przekopałeś się, znaczy leniwym i głupim, ponieważ nie dokopałeś się do głębi słowa. Jeszcze może taki jeden fragment odnośnie tych rzeczy. Co prawda on się tyczy Starego Przymierza, ale tak samo Nowe Przymierze jest podobna zasada. Piąta Mojżeszowa, 29 rozdział, 28 werset. Mówi tak. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a to, co jest jawne do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Co jest jawne? Wszystkie słowa tego zakonu. Odnośnie zakonu Mojżesza. Ale mamy teraz nowe prawo. I co myślicie, że to nie jest jawne już? Paweł mówi w liście do Galacjan, że jeżeli ktoś przyjdzie i głosi wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. A Jan pisze, kończąc Apokalipsę, tak? Objawienie. Mówi, kto doda lub ujmie z zakonu tej księgi, Bóg mu dołoży plag. Juda pisze, że podejmijcie bój o wiarę najświętszą, która została raz na zawsze przekazana świętym. I ona została przekazana. Nowy Testament został spisany w pierwszym wieku. W 27 księgach. Co prawda, w IV wieku został jakby tak formalnie zatwierdzony. Ale zostało to nam dane. Jeżeli Bóg obligował Żydów do tego, żeby oni ściśle wypełniali słowa tego przymierza, aby im się powodziło, to tak samo, jeżeli ty jesteś wierzącym i jesteś niedbały, aby pilnym być w rozumieniu Jego słowa i wypełnianiu Jego słowa odnośnie nowego przymierza, to będziesz głupi i leniwy. I twoja świadomość po prostu nie wzrośnie. Czyli widzicie, podstawą do pogłębienia swojej świadomości, tego sumienia, jest po pierwsze nowonarodzenie, po drugie, bojaźń przed Bogiem, szacunek. Po trzecie, taki respekt z drżeniem odnosi się do Jego słowa, to co pisze Izajasz, że Bóg patrzy na tych, którzy są skruszeni w sercu i z drżeniem odnoszą się do Jego słowa i daje im łaskę. Także dobra nowina jest taka, że masz dostęp do tajemnic Bożych. Alleluja, cieszysz się? Możesz się zgłębić. To nie jest to, że tylko ja to wiem. Albo jakiś tam biskup, kardynał, jakiś tam mędrzec uczony w pismach, on zna grekę, hebrajski, łacinę, ma 10 fakultetów. Wiecie? To nie jest dane tylko takim ludziom. To jest dane przede wszystkim tym, którzy się narodzili na nowo, pokutują i wierzą we wszystko. To jest kluczem do rozumienia Bożych tajemnic. I to jest objawione. Dalej. Co jeszcze bym mógł powiedzieć o sumieniu w tym kontekście, jak je pozyskać? Czyli po pierwsze, powiedziałam, przez narodzenie na nowo, kiedy pokutujemy i wierzymy. I teraz przejdziemy do listu do Hebrajczyków. Chcę wam coś uzmysłowić, bardzo ważnego dla nas jako ludzi wierzących. 9 rozdział. Wiecie, pod Starym Przymierzem było niemożliwą rzeczą, aby twoje serce było zmienione, aby twoje sumienie było czyste. Chociaż droga przebaczenia grzechów, jaką Bóg objawił Żydom pod Starym Przymierzu, ona załatwiała sprawę grzechu. przed obliczem Bożym, ale nie sprawy Twojego sumienia i Twojego serca. Dalej tam pozostawał brud. Ponieważ stare przymierze nie mogło przywieść do doskonałości Twojego sumienia, Twojego serca, ponieważ dopiero to w Chrystusie jest możliwe. I to pisze właśnie, jest napisane w liście do Hebrajczyków i będziemy czytać od wersetu może 11. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią i cielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokorpienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Pod starym przymierze był problem z grzechami, Bóg je oczyszczał, przebaczał, ale w nowym przymierzu, o ileż bardziej krew Chrystusa oczyści nasze sumienie, naszą świadomość. I właśnie ten werset jeszcze, ten, którego nie mogę teraz znaleźć, jest tutaj, 9:9. Ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy są składane bywają ofiary i dary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Pod starym przymierzem te ofiary, które Bóg nakazał, ani arcykapłan, ani zwykły człowiek nie mogło mu to zmienić jego serca. Co prawda jego grzechy były przebaczone, ale tutaj czuł brud. Rozumiecie? Dopiero, jak czytamy dalej, pod przymierzem Jezusa Chrystusa, tak, kiedy pokutujemy i wierzymy, to wtedy Jego krew oczyści i czyni w nas doskonałe sumienie, doskonałą świadomość. I to jest możliwe tylko dzięki krwi Chrystusa. Pokój w sercu może znaleźć tylko dzięki krwi Chrystusa. Nie ma innej drogi. Żadna psychologia, żadne terapeutyczne zajęcia, proszki nie rozwiążą konfliktu w twoim sumieniu. Jest jedna tylko droga. Pokuta i wiara w oparciu o to, co Chrystus zrobił na krzyżu. Jeśli masz tą postawę serca i w ten sposób przychodzisz do Boga i jeśli są grzechy, które cię obciążają i ty je na przykład wyznajesz, pokutujesz, a dalej się czujesz w swoim sumieniu niewygodnie, dalej się czujesz tak, w jakiś sposób że cię dalej to oskarża. To dlaczego tak się dzieje? Jak myślicie? Dlaczego to... Czy wiecie to, że się przydarzy to chrześcijanom? Tak. Po pierwsze, bo jest oskarżyciel braci. A po drugie, że ty musisz wejść drogą wiary na drogę usprawiedliwienia. Wiecie, problemem wielu chrześcijan jest takie to, że nie mają tego pokoju w sumieniu, mają to samo oskarżenie. Jest problem tego typu, że chcą być ascetami. Wiecie, na czym polega asceza, nie? To, żebym uspokoił swoje sumienie przed Bogiem, to ja będę się martwiał. Przywiązę sobie jakiś tam łańcuszek, może się ubiczuję, może będę leżał krzyżem na gołej podłodze. I to nic nie daje. Możesz pójść na pielgrzymkę na kolana, stąd do Jasnej Góry i z powrotem? nie załatwi to sprawy w twoim sumieniu. Możesz pieniądze wszystkie rozdać, by zrobić za to uczynienie, nic ci to nie da. Ale problem wielu chrześcijan polega na tym, że chcą zwrócić na siebie uwagę, jacy oni są biedni, żeby szukać, żebyś ty się nad nimi żałował. Żalił nad nimi. Żeby ich głaskać po głowie, jaki on biedny i to, co on zrobił, to taki grzech jest, no, że już go Bóg mu nie może przebaczyć i on musi jeszcze się dodać karę za swój grzech. Ale kara została zrzucona na Jezusa Chrystusa. Myślisz, że ty bardziej tę krzywdę zrobisz? Myślisz, że może bardziej swoje winy odkupisz, jak coś jeszcze dodasz do dzieła Chrystusa? Że jego męka jest za mała? To ty musisz, nie wiem, jakąś ascezę uprawiać? Wiecie, to obraża Boga. Tak naprawdę, jeżeli jest ktoś, kto jest wierzącym i w ten sposób chce oczyścić swoje sumienie, żeby je uspokoić przed Bogiem i robi takie rzeczy, to on powinien z tego pokutować, a nie cię chlubić. To jest powód do pokuty, do nagany, do ukorzenia się. A wielu z takich ludzi, oni się tym chełpią. Jaki on jest pobożny. No bo on 50 dni pościł, bo on się biczował, bo on krzyżem leżał, bo on pieniądze dał na misję. Jeśli nie masz wiary w dzieło Chrystusa, to te rzeczy nic nie znaczą. Nic. I musisz z tego pokutować. I wejść na drogę usprawiedliwienia, to jest przez pokutę i wiarę w oparciu o dzieło Chrystusa, a jego ofiara jest doskonała, jedna, niepowtarzalna. Już jej nie trzeba powtarzać w obrzędach religijnych. Wiecie o tym? I nikt nie ma prawa jej powtarzać. Ponieważ ona jest doskonała. To jest doskonała ofiara i przez tą jedyną doskonałą ofiarę Bóg przywraca czystość naszej świadomości, naszemu sumieniu. Jeśli chcesz mieć czystość sumienia i pokój przed Bogiem, to jest ta jedyna droga. Upamiętaj się i wyznaj swoje grzechy, a Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Amen. Czasami jest również problem w tym, z tym sumieniem, że jest ten konflikt samooskarżenia, że może ty już grzechy Bogu wyznałeś, pokutowałeś, ale jakby dalej to ciąży na tobie. Dlaczego tak jest? Bo nie ma tego elementu, co mówił Piotrek. Nie ma wyznania przed innymi. I czasami jest taka potrzeba, żeby wyznać grzechy przed innymi. Oczywiście najlepiej przed tą osobą, którą skrzywdziłeś. Zadnią sprawę. Ale czasami tak jest, że jest potrzeba wyznania grzechów przed ludźmi dojrzałymi, liderami. Czasami tak jest. I ktoś powie, no ale jak to? No to ja wyznałem wiarę w Chrystusa i już automatycznie wszystko jest przebaczone. Tak, ale są pewne na przykład konsekwencje, jak na przykład przekleństwo. Spotkałem chrześcijan, którzy mówią, no a dlaczego ja mam cierpieć z powodu przekleństwa za moich rodziców, bo oni byli bałwochwalcami i tak dalej. Czy to przez to, że ja się narodziłem na nowo, przyjąłem chrzest i w ogóle, to czy to automatycznie nie jest złamane? Nie. I czasami musi być przełamane w duchu przez wyznanie grzechów i modlitwę wiary. I podam wam przykład ze Starego Testamentu. No, czytaliście te księgi królów, kronik i tak dalej. I jak był dobry król, znaczy najpierw byli tam powiedzmy różni królowie, dobry i zły król, tak? I zazwyczaj było tak, że jak dochodził do władzy ten dobry król, to on pokutował za władzę poprzedniego króla i wyznawał publicznie grzech za jego grzech, a on przecież taki nie był. I dopiero kiedy on odczynił tą pokutę i wyznał grzechy za swego poprzednika, to wtedy Bóg błogosławił. Bo grzechy Bóg odpuszcza, kiedy je wyznajemy. Kiedy wyznajemy Bogu też i innym. Albo kiedy wchodzimy w miejsce wstawiennictwa, w miejsce autorytetu. Wiecie, tylko król miał możliwość odpuścić w Starym Przymierzu grzechy dla narodu. Całego. Z powodu tego, że wcześniejszy król wprowadził grzech do narodu, bałwochwalstwo i inne rzeczy i Bóg przeklinał Izraela. Mieli tyły, nie powodziło im się. Tak? A przychodził drugi król, pokutował, wyznawał grzechy, niszczył bałwany i było Boże błogosławieństwo. I tak samo jest w naszym życiu chrześcijańskim. Jeśli chcemy wejść w pewne doświadczenie Bożego błogosławieństwa, jest też miejsce wyznania grzechów, utożsamienie się, powiedzmy, na przykład. Ja wierzę w autorytet. Na przykład wierzę, że największy autorytet w rodzinie ma ojciec, a nie ksiądz, czy nawet pastor, a może nauczyciel w szkole. Nie, ma ojciec. Zobaczcie, Bóg mówi, przecież objawia w swoim słowie, że będzie karał za winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia. I kiedy się rodzisz na nowo, a twój ojciec był bałwochwalcą, Bóg ci przebaczy. Oczywiście, że tak. I ci przebaczył. Ale ty może nie byłeś. No dobrze, ale ty musisz wejść w miejsce wstawiennictwa, autorytetu, aby ta konsekwencja grzechu, która przyszła z powodu twojego ojca na ciebie, Bóg to złamał. I to jest moment wstawiennictwa, utożsamienia się, też moment pokory. Może czasami moment konfrontacji z kimś. Ale żeby te rzeczy były przełamane, a żeby twoje sumienie mogły dojść do pełnej takiego pokoju, jest potrzebna ta droga. Droga wstawiennictwa, droga wyznania grzechów, droga przyjścia do właściwych ludzi, uregulowanie danej sprawy przez wyznanie i pokutę. Powiedzmy, jeszcze taki przykład. Wiemy, że nasze miasto Świdnik zostało poświęcone Królowej Niebios, tak? Oczywiście my żyjemy w tym mieście, jesteśmy chrześcijanami, myśmy tego nie zrobili, tak? Zrobiliśmy to? Nie. Byliśmy przeciwni temu, tak? Ale to zrobili. I myślicie, jest jakieś przekleństwo z tego powodu na to miasto, czy nie ma? Na pewno, tak. No ale teraz co zrobić, by to odkręcić? Pokutować. My jako Kościół wierzący możemy, tak? Ale kiedy przyjdzie prawdziwy przełom? Kiedy władze miasta to zrozumieją. I odwołają to, odstrzykają to, bo one to zrobiły. Rozumiecie, o czym ja mówię? No taka prawda jest. Tak to działa, nie inaczej. Oczywiście nas to dalej nie będzie dotykać, bo my jesteśmy w przymierzu z Bogiem, ale tego miasta będzie to dotykać. I dlatego wielu ludzi ma problem. Dlatego jest bezrobocie, dlatego jest niemoralność z powodu tego grzechu. Władze nie widzą w tym problemu. Oczywiście, no bo mają inną teologiczną wykładnię i rozumienie, tak? Ale nie zmienia to faktu, że przełom przechodzi, wiemy to z doświadczenia, z różnych źródeł, że przełom przechodzi wtedy, kiedy władze odwołują pewne rzeczy. Na przykład przebudzenie w Ugandzie, jak było, kiedy wyszła pani prezydentowa i co, pokutowała za grzech narodu, wyznając bałwochwalstwo i wszelkie inne grzechy. I ja wierzę, że przyszedł moment przełomu. Co my możemy robić jako Kościół? Powinniśmy się modlić o władzę naszego miasta. Albo one się nawrócą, albo je Bóg zmieni i wprowadzi właściwe, które będą miały tą świadomość, że z tego należy pokutować, a nie się chlubić. Rozumiecie? Tak to działa. I czasami, jeżeli tego nie ma, tego złamania przekleństwa, to może być dalej problem, że sumienie jest słabe, chore, mdłe. Na przykład pisze Paweł w liście do Koryntian, że niektórzy chrześcijanie przyzwyczajeni do bałwochwalstwa dalej to robią, a ich sumienie słabe, mdłe. Wiecie, można być chrześcijaninem i być bałwochwalcą, ale Paweł mówi, że takie sumienie ich jest słabe i mdłe, jest chore. Bo się tak wychowali. Rozumiecie? Nie ma wzrostu w sumieniu, w czystości, jeżeli chrześcijanin dalej praktykuje pewne rzeczy bałwochwalcze. Może się na nowo narodzić, są katolicy nowonarodzeni, tak? Są, też inni są, ale dalej parają się bałwochwalstwem i ich sumienie nigdy się nie rozwinie do końca, ponieważ jest chore. Tu potrzeba pokuty, aby Bóg je oczyścił. One funkcjonuje w jakimś poziomie, ale dalej się nie rozwinie. Tak? I to nie tylko może być bałwochwalstwo. To może być, wiecie, bunt. Jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo. Jak czary, okultyzm. Tak? Niektórzy chrześcijanie okultyzmem się parają. I ich sumienie niestety też się nie rozwinie. I mogą prosić ciebie o modlitwę, o inne rzeczy, możesz gromić to, no ale on dalej będzie horoskopy czytał, robił w domu jakieś przedmioty przeklęte. I dalej sumienie się nie rozwija. To jest droga, którą wam mówię, do oczyszczenia twojego sumienia, jest na podstawie pokuty i wiary w Chrystusa i w wyznanie grzechów. Co Bóg nazywa grzechem, to jest grzechem i ja z tym nie dyskutuję. Bo wiecie, bo to jest jawne. Wiecie, nie wiedziałbyś, co to grzech, gdyby nie zakon mówił. Tak? Tak pisze Paweł. A skąd wiesz, co jest grzechem? Przez Słowo Boże. Jeżeli Słowo Boże mówi, że bałwochwalstwo jest grzechem, to jest grzechem, koniec, kropka. Nie ma dyskusji tutaj, że może jest wyjątek. Rozumiecie? Nie ma dyskusji. Ty nie możesz sam stanowić, co jest grzechem. Nie, to Słowo Boże przez zakon Mojżesza objawiło 10 przykazań, co jest grzechem. Ja wiem, że inne kościoły mają różną interpretację dekalogu, ale nie zmienia to faktu, że zakon jest święty i jest niezmienny. Tak? Tak jest. I to trzeba z tego pokutować. Bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, powiedzmy, wierzącym bałwochwalcą, czy wierzącym okultystą, to trzeba pokutować. Czy wierzącym buntownikiem, trzeba pokutować. I wejść na drogę oczyszczenia przez wiarę. I nie szukać u ludzi takiej litości. O, ja biedny, ja coś tam takiego zrobiłem, kogoś tak skrzywdziłem, że już Bóg mi nie przebaczy. I dlatego ja muszę mieć swój krzyż. I dlatego ja muszę cierpieć. I dobrze mi, że mam takie choroby. Wiecie, to jest obraza Boga. To trzeba pokutować z tego. Tu się nie ma czym chlubić, bo w ten sposób Bóg grzechów nie przebacza. I wielu chrześcijan daje się nabrać w takie pseudopokorną pokorę. Bo to nie jest prawdziwa pokora. Prawdziwa pokora to jest zgodzenie się z Bogiem, w jaki sposób Bóg grzechy przebacza. W jaki sposób Bóg oczyszcza mnie. Nic nie możesz dodać do ofiary Chrystusa. Żadne twoje uczynki, żadne twoje samo karanie się nie uspokoi twojego sumienia. Jak tylko prawdziwa pokuta i wiara w Chrystusa, wyznanie grzechu, porzucenie ich, wyznanie też jak trzeba przed braćmi, tak, czy siostrami, przed ludźmi, wobec których się zgrzeszyło, czy przed liderami Kościoła, ale zrób to. Będziesz miał wolność. Amen. I powiem wam, że to jest bardzo ważne to, co ja do was mówię. I to To nie jest tylko takie ukryte tylko dla mnie. Tajemnica, misterium. Taka, wiecie, ja tylko mam monopol na to. Chodźcie do mnie, ja wam zdradzę. Ja wam już dzisiaj to opowiedziałem. A nie wierzycie, sprawdźcie mnie jeszcze. Czy tak Pismo mówi? Tak? I powiem wam, że nie ma innej drogi. Jak ta droga, która jest oparta na Jego Słowie, na Jego zasadach, na Jego Ewangelii. I to jest najważniejszą rzeczą. Myślę, że to jest wszystko, co chciałem powiedzieć w tym temacie, chociaż jeszcze można by było pewne rzeczy dodać, ale myślę, że zostawiłem wam trochę takich pewnych sugestii. Przemyślcie sobie to, sprawdźcie sobie to w Bożym Słowie i pamiętajcie, to, co jest istotą nowego przymierza, że Bóg w nas coś nowego uczynił przez nowonarodzenie. I to jest najpiękniejsza prawda. Nikt nie może ci wyczyścić twojego serca. Żaden psycholog, pedagog, religijny, jakiś nauczyciel, guru. Po prostu ty se sam możesz je wyczyścić przez pokutę i wiarę w oparciu krew Chrystusa, bo Słowo Boże mówi czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego. Ty je możesz oczyścić, ty je możesz zabrudzić. Amen. Ale u Boga jest oczyszczenie. Na Jego zasadach. Amen. I pamiętaj o tym. Bądź świadomy, jak to robić. Jeżeli zgrzeszyłeś, masz dyskomfort, sumienie cię oskarża, pokutuj, jak trzeba, wyznaj komuś i wierz w ofiarę Chrystusa. I bądź wdzięczny. I nie szukaj ludzi, którzy będą się nad tobą użalali, jaki ty jesteś wielki grzesznik. Albo może jaki ty jesteś dobry i wspaniały, bo ty jesteś taki dobry człowiek, moralny i taki wspaniały i w zasadzie no nie potrzebujesz krwi Chrystusa, no bo w sumie twoje uczynki zakrywają te złe uczynki. To też jest powód do pokuty. Amen? Amen. Amen. Powstańcie, pomodlimy się. Ojcze, ja ci dziękuję za imię Jezusa Chrystusa i za to, że mamy drogę objawioną nową i żywą, abyśmy mogli wejść przez zasłonę, którą jest ciało Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, przed Twój tron miłosierdzia i łaski, abyśmy oczyścili swoje serca na drodze pokuty i wiary w oparciu o krew Chrystusa. Dziękuję Ci za każdą osobę tu na miejscu. I proszę Cię, Panie, aby moi bracia i siostry, i ci, którzy może Cię jeszcze nie poznali, Panie, nie przyjęli Cię jako Pana i Zbawiciela, aby oni weszli na tą drogę, aby zrozumieli te proste przesłania Ewangelii, w jaki sposób, Ojcze, Ty przebaczasz grzechy, w jaki sposób czynisz nową rzecz w naszych sercach, w jaki sposób oczyszczasz nasze sumienie, aby dać nam nowe życie, abyśmy w nim żyli Chrystusem w nowy sposób. Dziękuję Ci za każdą osobę i proszę Cię o ducha mądrości, objawienia, tajemnic Twoich, Ojcze, w imieniu Jezusa.